Jak to kiedyś powiedział znany ciężarowiec, że zapytała go dziennikarka, które powtórzenie, jak pan robi 10 tam na przykład, nie wiem, wyciska pan na klatkę piersiową, które powtórzenie z 10 jest najważniejsze? On mówi, proszę pani, 11. I trener mentalny jest do tego, żeby właśnie z tych 10 zadanych tobie pompek, żebyś zrobił 11.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Jakubem Bączkiem, trenerem mentalnym, złotym medalistą Mistrzostw Świata Polskiej Reprezentacji Piłki Siatkowej, Stefan Antigi, mówcą, właścicielem kilku firm i twórcą Akademii Trenerów Mentalnych. Kuba jest także autorem kilkunastu książek i publikacji na temat treningu mentalnego i psychologii, w których dzieli się także swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem nabytym m.in. właśnie ze współpracy z wieloma światowymi sportowcami, ale też znanymi organizacjami jak UEFA, PZPN czy Warner Bros. Poza biograficznymi aspektami, Kuba jest też niezwykle inspirującym człowiekiem, który ma bardzo imponujący dar przekazywania wiedzy w sposób nieszablonowy i bardzo skuteczny, o czym możecie się przekonać właśnie za chwilę w tej rozmowie. Cześć Kuba!
Cześć, dzień dobry.
Wielkie dzięki, Kuba, że udało Ci się znaleźć czas na rozmowę, bo mówić się z Tobą, a właściwie z Twoją menedżerką jest niezwykle trudno, ale bardzo chętnie chciałbym z Tobą porozmawiać o szeroko rozumianym treningu mentalnym w kontekście sportu, o jego wpływie i korzyściach dla zawodników i takich konkretnych narzędziach, które może wdrożyć też każdy, kto słucha tej rozmowy. Więc na początek, Kuba, chciałbym się Ciebie zapytać, czy mógłbyś przybliżyć słuchaczom, na czym polega praca sportowego trenera mentalnego?
Praca trenera mentalnego polega na tym, że uzupełniamy tą taką tradycyjną triadę przygotowania sportowego, bo dotychczas było oczywiste, że sportowiec musi się przygotować fizycznie, że warto go przygotować technicznie, no i taktycznie. Czyli jeśli ktoś tam jest koszykarzem, to spędzi trochę czasu na siłowni, trochę na rzutach wolnych i trochę, żeby ustawić się pod konkretnego przeciwnika. A moja firma i też ja osobiście doprowadzamy do tego, żeby pojawił się ten czwarty element, czyli przygotowanie psychiczne. Bardzo okazuje się, jest to ważne.
A czy to nie jest trochę tak, że trener mentalny jest trochę jak taki coach, w takim potocznym tego słowa rozumieniu, jako taki trener rozwoju osobistego, tylko dla sportowców? Chociaż może to być z drugiej strony trochę pejoratywnie odbierane, wobec tego, że nie jest to zawód akademicko reglamentowany i takim coachem w rzeczywistości może zostać każdy.
To nie jest coaching, dlatego że coaching może być jednym z elementów treningu mentalnego, kiedy ja sportowcowi zadaję jakieś pytania, żeby naprowadzić go na wiedzę, którą on ma w sobie. Natomiast trening mentalny nie jest elementem coachingu, czyli trening mentalny jest pojęciem dużo szerszym. No a faktycznie to, co też tutaj słusznie diagnozujesz, coaching ma teraz słabą prasę i mówiąc wprost, no jest traktowany przez ludzi bardziej jako taka szarlataneria, czy coś takiego zupełnie banalnego, gdzie każdy może powiedzieć, jesteś zwycięzcą, nazywa siebie coach, no i teoretycznie może brać za to pieniądze. Trening mentalny zupełnie na czym innym polega. Jest to metoda bardzo naukowa, jest to metoda bardzo skuteczna, jest to metoda, która coaching niekiedy wykorzystuje, ale jest dużo, dużo szersza.
Ale też rozumiem, skupiasz się na wydobywaniu takiego potencjału zawodników właśnie za pomocą zadawania pytań, więc jakby masz
ale
tam
nie
element...
tylko, ale nie tylko. To jest jedna z form, nie? Natomiast inne formy są takie bardziej, powiedziałbym, mentoringowe, że my mówimy sportowcowi, jakiej potrzebujemy od niego psychiki, jakiego zachowania, jakiej diety, jakiego snu, jakiego przygotowania. Nawet czasami staramy się kreować w pewnym sensie jego myśli, zanim on wejdzie na boisko sportowe, na bieżnię, czy do basenu, czy na ring. Więc w coachingu ja bym miał bardziej taką formę, powiedziałbym, no pasywną, bierną, że ja wypytuję, ale tak na dobrą sprawę nie wkładam swojej wiedzy. Tu w treningu mentalnym jest inaczej, ja dużo takiemu sportowcowi mówię.
Czyli bardziej mentor wtedy niż
mentor
niż
coach. I taki no właśnie trener, czyli to nie jest tak, że trener stoi z boku i zadaje pytania. No trener mówi konkretnie, tu jest panowie do wykonania robota, a jak się opieprzacie, to on ma narzędzia do tego, żeby was przycisnąć. I trener mentalny to też nie jest taki przyjemny człowiek, który gdzieś tam, nie wiem, z rozwojem osobistym związany będzie tylko głaskał, chwalił, mówił, o super, jesteś zwycięzcą. My jesteśmy tak samo trenerami jak trenerzy przygotowania fizycznego, ciśniemy. I wielokrotnie dla tych sportowców to jest też takie zaskoczenie, że przyszedł trener mentalny i oni myśleli, że będzie tu można się poużalać, a on po prostu zachęca do tego, żeby zapierdzielać, żeby się nie poddawać. Jak to kiedyś powiedział znany ciężarowiec, że zapytała go dziennikarka, które powtórzenie, jak pan robi 10 tam na przykład, nie wiem, wyciska pan na klatkę piersiową, które powtórzenie z 10 jest najważniejsze? On mówi, proszę pani, 11. I trener mentalny jest do tego, żeby właśnie z tych 10 zadanych tobie pompek, żebyś zrobił 11.
Czyli wykorzystanie tego największego potencjału wśród zawodników. I to samo ja wiem właśnie ze swojego doświadczenia, bo sam grając z mistrzami Polski z drużyną budowlanych Łódź S.A. w rugby, korzystaliśmy z usług psychologa sportowego, z którym bardzo fajny sposób wyznaczaliśmy sobie wspólne cele. Jakby dbaliśmy o ten cały kognityw, o tą całą drużyną i wyznaczanie tych nowych celów na nowy sezon. Ale to był psycholog sportowy. Mam też znajomego, który gra w ekstraklasie, w piłkę nożną i z którym czasem rozmawiam i wiem, że korzysta personalnie z usług coacha. Mhm. Mnóstwo sportowców na wysokim poziomie, przy wysokich zarobkach też nie ukrywajmy, współpracują także z trenerami mentalnymi, jak na przykład Urszula Radwańska. Zatem tutaj moje pytanie brzmi bardziej, dla kogo jest trener mentalny, dla kogo coach, a dla kogo psycholog sportowy?
Coach bardziej dla takiej osoby, która ma wizję siebie, ma już jakąś koncepcję tego, jakim chce sportowcem być i dla takiej osoby, która już coś osiągnęła, ma swoją pewność siebie, wie, że w niej jest ten potencjał, tylko ktoś może pomóc trochę, jak kiedyś to Sokrates mówił, taką metodą akuszeryjną, tą wiedzę wyjąć od środka, nie? To coach tutaj z taką bierną postawą będzie okej. Okay. Psycholog sportu z kolei pewnie dla tych drużyn, dla tych zawodników, którzy gdzieś tam chcą pogrzebać bardzo mocno w psychice, wejść mocno w głąb i też pewnie działać długofalowo, nie na stan, ale bardziej na cechę, czyli wtedy psycholog sportu bardziej się skupi, żeby pewność siebie stała się twoją cechą długofalowo i on pewnie będzie ci chciał poświęcić z rok czasu, a trener mentalny bardziej pracuje nad stanem i on nawet po jednej sesji jest w stanie przygotować cię do meczu, żebyś tą pewność siebie wygenerował. I trener mentalny to jest dla mnie ktoś taki, kto pomaga tym sportowcom, którzy chcą szybkiego rezultatu bez, w cudzysłowie, babrania się z przeszłością i bez bardzo długotrwałego procesu, który jest charakterystyczny dla procesów psychologicznych i terapeutycznych.
Czyli nie wchodzisz w klasyczną psychoterapię?
Absolutnie nie, absolutnie. Po pierwsze nie mam do tego wykształcenia, po drugie byłoby to nieetyczne i po trzecie nie jest mi to potrzebne tak na dobrą sprawę. Żeby pomóc zawodnikowi jutro wygrać mecz, ja nie muszę się go pytać, co było w dzieciństwie, jaki ma kontakt z mamą. To nie ma znaczenia dla mnie.
No tak, i dzięki temu też uzyskujesz dużo szybsze rezultaty.
Tak, i też nie ukrywam, jestem chyba tak chętniej postrzegany przez wielu sportowców w tym sensie, że oni się właśnie boją, że jak przyjdzie psycholog, to będziemy się chwytać za ręce, śpiewać piosenki i mówić, że tata nas lał paskiem po dupie, nie? A jak przyjdzie trener mentalny, to on się nie patrzy na przeszłość. Ja mówię o tym, co będzie jutro i my działamy na teraźniejszości i przyszłości w opozycji do terapii.
A można powiedzieć, że w jakiś sposób stworzyłeś ten zawód, bo gdzieś tam wcześniej nie był on do końca znany w Polsce albo nie był tak mocno rozpowszechniony. Jakby ty też jesteś też taką twarzą tego treningu i jakby można powiedzieć, że najbardziej rozpoznawalnym trenerem mentalnym w Polsce, więc jakby można powiedzieć, że stworzyłeś gdzieś tam, rozpowszechniłeś to od takich podstaw.
Coś w tym na pewno jest. No, kwestia 2014 roku, kiedy trener Stefan Antiga zaprosił mnie do kadry narodowej siatkarzy i kiedy pracowałem jako członek sztabu szkoleniowego z polskimi siatkarzami właśnie na Mistrzostwa Świata, robimy złoty medal i nagle z dnia na dzień o tym treningu mentalnym mówi się bardzo dużo w mediach. I faktycznie był taki okres, gdzie ja nawet 10 wywiadów radiowych, telewizyjnych czy gazetowych dawałem w tygodniu. I od tamtego czasu ta fraza trening mentalny, ja oczywiście też się mocno na to pozycjonuję, więc to też jest jakiś taki wysiłek marketingowy, ale faktycznie bardzo często prowadzi do nazwiska Jakuby Bączek. I
super.
Coś w tym jest, że no, może nie powiem, że stworzyłem tą branżę, bo to by było takie aroganckie, ale na pewno jestem jedną z takich osób, które najmocniej się kojarzą z tym rynkiem.
Jasne, rozumiem. A powiedz, dlaczego w takim razie od niedawna dopiero trening mentalny i praca z psychologiem sportowym wchodzi na stałe do
świetne
światowego
pytanie.
Sportu? Bo jeszcze kilkanaście lat temu, można powiedzieć, kluby nie wyobrażały sobie, żeby nawiązać współpracę z jakimkolwiek trenerem, mimo posiadania tak naprawdę wielkobilionowych budżetów. I myślę, że adekwatnym przykładem do tego, co powiedziałeś teraz, czyli do tego, że zdobyłeś też Mistrzostwo Świata z siatkarzami, to, że Stefan Antiga zaprosił cię do współpracy. Myślę, że takim przykładem tutaj fajnym będzie prowadzona drużyna siatkarzy, ale przez Huberta Wagnera, która zdobyła Mistrzostwo Świata i złoty medal olimpijski w Montrealu. I Hubert Wagner, który nie był, i właśnie on nie był wielkim entuzjastą pracy z psychologiem, twierdził, że zawodnik dobrze wytrenowany jest też pewny siebie, a jeśli zawodzi, to coś nie jest tak z jego formą sportową.
Kilka super tematów poruszyłeś. Pierwszy jest taki, że ciągle polska mentalność obawia się pracy z psychologiem doradcą, bo zobacz, o ile w Stanach Zjednoczonych ludzie mają już na tyle poustawianą pewność siebie, że dla nich to nie jest wstyd, że mają psychoterapeutę, wręcz to się stało trendy tam, to jest modne. Mam swojego psychoterapeutę, mogę ci dać jego wizytówkę, bo to polecam. To w Polsce jest tak, że wiele jeszcze osób pokutuje taki pogląd, że skoro mamy psychologa albo trenera mentalnego, to znaczy, że w drużynie jest jakiś debil, albo wariat, albo ktoś chory psychicznie. I nie niestety Polacy jeszcze nie mają na tyle dużo pewności siebie, a na tyle dużo mają kompleksów, że wstydzą się przyznawać, że pracują mentalnie. I to jeszcze parę lat temu była duża bariera. Dzisiaj ta bariera powoli na szczęście znika i nawet Hubert Wagner pod koniec swojego życia, gdzieś tam byłem niedaleko jego syna, kiedy pisał książkę o swoim ojcu, o Hubercie Jerzym Wagnerze, przekonał się jednak do psychologii, do tych drużyn, które już prowadził pod koniec swojego życiorysu, a on już chętniej zapraszał jakichś psychologów czy trenerów mentalnych. Więc nawet on zmienił zdanie. I też inna sprawa jeszcze już kończąc. Hubert Jerzy Wagner, kiedy pracował z siatkarzami, to były lata 70. To były zupełnie inne pokolenia. To byli tacy ludzie, którzy metodą kija i marchewki codziennie tą motywację od Wagnera dostawali. Zresztą był znany z tego, miał nawet pseudonim Kat, że potrafił tym kijem szczególnie działać bardzo wytrwale i bardzo skutecznie. Gdyby dzisiaj Hubert Jerzy Wagner pracował z Y-kami, to jestem przekonany, że te Y-ki po prostu by go wyprowadziły za drzwi z tego.
Mówisz o pokoleniu po milenii.
Oczywiście, no, okay. Na milenialsów metoda kija i marchewki już nie działa, tu trzeba czegoś zupełnie innego. No, teraz jeśli skrytykujemy takiego milenialsa, to wiesz, on zabierze swój jarmuż, rower z Amsterdamu, pieprznie drzwiami i powie trener do dupy, jeszcze sejtuje anonimowo na internecie. To już nie te czasy. Myślę, że Hubert Wagner, zresztą pod koniec, jak Hubert Wagner pracował z kobietami na Pomorzu, no to nie odnosi już sukcesów.
Okej, właśnie ta zmiana pokoleniowa, to co powiedziałeś, na podstawie też tego przykładu Huberta Wagnera udowadnia i pokazuje to, że można osiągnąć sukcesy, nie przywiązując dużej uwagi do mentalności. I czy to nie jest tak, że...
W 70-tych latach,
ale obecnie też mógłbym przytoczyć dużo przykładów osób, które osiągają sukces, można powiedzieć, dosyć nieświadomie. Bo osiągają sukcesy, ale nie pracują na takim elementem...
Przygotowania psychicznego.
Tak, dokładnie. Tak, takim elementem mentalnym. Tylko są zajebiście zdeterminowani do tego, żeby osiągnąć sukces...
Bo teraz zobacz, jeśli ktoś ma osobowościowe cechy, takie, że ma silną psychikę, co między innymi wiąże się też z tym, jaki ma genotyp, to faktycznie taka osoba silna psychicznie, jak nie wiem, choćby Roger Federer, on sobie poradzi bez psychologa, ale on to ma, wiesz, jako cechę. On ma po prostu ten dar, że częścią jego elementu jest duża pewność siebie. Natomiast trener mentalny jest potrzebny komuś, kto ma podobny talent sportowy, jak na przykład Roger Federer, natomiast spala się psychicznie i nie wygra z takim Federerem, bo na dzień dobry się go boi, jeszcze zanim wyjdzie na kort. I tutaj trener mentalny, jeśli ty nie masz takiej cechy osobowościowej, że jesteś odważny, jest na wagę złota i równie dużo pewnie przykładów, kto wie czy nie więcej, mogę ci podać tych znanych sportowców, którzy właśnie pracują z przygotowaniem mentalnym. A w polskim sporcie, no to są ci sportowcy z pierwszych stron gazet. Często moi klienci.
Okej, czyli to jest jakby właśnie to, co mówisz, czyli ukazujesz to, że jakby ten trening mentalny jest uzupełnieniem treningu fizycznego, bo jakby tym całym core to jest właśnie ta ciężka praca, tak? Czyli jakby założenia, że nie jest tak ważny, od tym, co powiedziałeś w pierwszym odpowiedzi, że nie jest tak ważny jak trening fizyczny, techniczny i taktyczny.
Absolutnie. Bez tego, choćbym był cudotwórcą, nic nie wyrzeźbimy. To musi być przede wszystkim ciężka praca. Natomiast jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Kiedy Wagner prowadził swoją reprezentację, było niewiele na świecie kadr, które na wysokim poziomie grały w siatkówkę. Dzisiaj są takie czasy, że jeżeli coś wymyślą Brazylijczycy czy Amerykanie, jutro już o tym piszemy na całym świecie na Twitterze. Mamy podobne systemy szkoleniowe, mamy ten sam program do statystyk, jemy to samo, śpimy tak samo długo i trenujemy bardzo podobnie. I teraz właśnie dzisiaj wygrywa się w niuansach. O ile u Wagnera było tak, że oni najwięcej trenowali, więc wygrali Mistrzostwo Świata, a potem Mistrzostwo Olimpijskie, o tyle dzisiaj jest tak, że nawet jak najwięcej trenujesz, to może być tak, że ktoś trenuje bardziej chytrze, bardziej efektywnie i pomimo, że mniej godzin na to poświęca, wygrywa z tobą. I w tych niuansach, a jednym z nich jest mentalność, szukamy dzisiaj sposobu na złoty medal olimpijski.
Super, świetnie, że o tym mówisz, bo właśnie ten podcast też właśnie opiera się na tym, żeby maksymalizować wszystkie te czynniki, które mają wpływ na naszą mentalność, na nasze zachowania i też gdzieś tam staram się zawsze pokazywać to, że mentalność to jest zespół zachowań, których może nauczyć się każdy, więc tak się zastanawiam, co musi zrobić według ciebie taka osoba czy drużyna, by zmaksymalizować swój efekt w kierunku sukcesu, takiego zwycięstwa, więc czyli jakie zachowania mentalne według ciebie charakteryzują zwycięzców?
Na początku musi zrobić to, co powiedziałeś, ciężką pracę. Jak już ludzie wykonają ciężką pracę, to często się pojawia takie zjawisko szklanego sufitu, czyli dotarli już do jakiegoś poziomu sportowego, potrafią już wykonać technicznie czy zrozumieć taktycznie wielu różnych zjawisk, które się pojawiają w sporcie. Natomiast przychodzi taki moment, że kolejny trening nie daje już wartości dodanej. I każdy zawodowy sportowiec, a przynajmniej na pewno zdecydowana większość, powie, że przychodzi taki moment, że kiedyś on widział u siebie postęp i nagle tego postępu już nie widzi. Na przykład golfista. Bardzo łatwo łatwo jest obniżyć handicap z 54 do 36, ale żeby już z 36 do 24 to już trudniej, a żeby z 24 zrobić jednocyfrowy, to już trzeba czasami bardzo wiele lat, żeby obniżyć ten handicap nawet o jeden stopień.
Mówisz też chyba na podstawie swojego doświadczenia,
sam
bo też
jestem golfistą. Tak. Co chciałem powiedzieć, kiedy już przychodzi ten szklany sufit i kiedy już nie widzisz tego, że wprost proporcjonalnie ilość treningu przekłada się na twój rozwój sportowy, to wtedy warto szukać rozwiązań na peryferiach. I na peryferiach sportu jest właśnie choćby dietetyka, dbałość o sen, no i właśnie trening mentalny. I tam niekiedy znajdują się klucze do takiego poziomu wyżej. Gdybyśmy to porównali do gry komputerowej, to jesteśmy już na takim etapie, że nie jesteśmy w stanie pójść wyżej, level up, i gdzieś tam dopiero jakimś sprytnym kluczem, jakimś shortcutem, jakimś skrótem jesteśmy w stanie przejść wyżej. Już nawet w Mario Bros. Tak było. I teraz czasami tym świętym gralem do tego, żeby pójść poziom wyżej, jest właśnie mentalność. Tym się zajmuję.
Czyli jakby tym całym core jest właśnie ta ciężka praca.
Ciężka praca.
Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, dieta, trening mentalny, to są wszystkie rzeczy około treningowa. Jakie cechy miałbyś wskazać właśnie, jakie zachowania takie mentalne według ciebie charakteryzują tych zwycięzców pod kątem cech osobowościowych?
Cztery cechy bym podał. Pierwsza, pewność siebie. Nie kojarzymy tego z arogancją i nie kojarzymy tego z wysokim ego czy z narcyzmem. Pewność siebie taka, że ja za każdym razem, kiedy wychodzę na boisko, wierzę, że idę tam po prostu wygrać. I pewność siebie, którą mógłbym skompresować do takiego cytatu, gramy o medale albo wcale. Druga cecha to jest koncentracja, umiejętność sfokusowania się na danym działaniu, bo dzisiaj wiele sportów jest dużo szybszych niż te same sporty w latach 80. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na taką tendencję, że no wiele sportów jest tak dzisiaj konstruowane, że jest coraz bardziej szybka, bo ci ludzie, którzy są widzami, potrzebują bodźców instant. Oni szybko konsumują, więc przyspiesza się piłki, spłaszcza się boisko, daje się kamery, żeby były powtórki, bo gra robi się taka szybka. Stawia się na trening siłowy tych sportowców, że kiedyś na przykład w siatkówkę mógł grać chudzielec, dzisiaj to już jest atleta, bo on tą piłkę jeszcze mocniej uderzy. Czyli w momencie, kiedy przyspieszamy akcję, to potrzebny jest fokus, koncentracja. Ty będziesz myślał o czymś, co jest w domu, dużo trudniej będzie ci osiągnąć rezultaty i to w mentalności bardzo mocno podkreślamy. I dwie jeszcze cechy. Jedna, prawo do porażki, i do tego zaraz wrócę, bo to jest jeden z takich najbardziej tajemniczych obszarów. No i nawyk zwyciężania, o którym ty też bardzo często mówisz, że mam mentalność zwycięzcy, chcę wygrywać. Ale to prawo do porażki, coś, o co mnie często sportowcy pytają. Oni mówią: Kuba, a czemu ty mówisz, że ja powinienem się pogodzić z porażką? A ja często odpowiadam, że paradoksalnie ci, którzy godzą się na porażkę, częściej wygrywają.
Dlaczego takie?
Bo mniejszą presję oni sami sobie kładą na głowę. Wiesz, jeśli ja będę miał taki przymus w sobie, imperatyw, że ja muszę wszystko wygrać, wszystko zwyciężyć, nie mogę się pomylić, muszę być zawsze miły dla dziennikarzy, muszę być zawsze skuteczny, zawsze dobrze ubrany, zawsze dobrze promować szampon i zegarek, przyjdzie taki moment, że ja się albo wypalę, albo sam na siebie będę kładł większą presję niż nawet otoczenie klubowe. I prawo do porażki to jest taka sprytna cecha, którą mają nieliczni wybitni sportowcy w Polsce, że on jakby nie musi się hipermotywować przed meczem, bo on wie, że jeśli coś się wydarzy, to jego kariera jeszcze trwa. Ona jest jak sinusoida i ona też zawiera porażki. To jest dla sportowca naturalne. I nie ma takiego sportowca na tej planecie, który by nie przegrywał.
Czyli też potwierdzasz takie prawo, gdzie wszystko dąży do równowagi. Taki dystans do tych rzeczy, które nas otaczają i do porażek jest bardzo ważny też, żeby potrafić zachować głowę i też kontrolować ten stres związany z tym, nad którym też pracuje między innymi trener mentalny.
No i wciąż też jesteśmy ludźmi, prawda? Coraz bliżej nam do cyborgów, o których pisał Lem parędziesiąt lat temu, bo on pisał, że te cyborgi będą miały po prostu komputer w mózgu. My w pewnym sensie mamy dzisiaj komputer, albo inaczej mówiąc, drugi mózg w kieszeni, bo już dzisiaj nie jedziemy na przykład za pomocą pamięci do babci, tylko używamy GPS-a i pytamy się Google'a. Jak chcemy policzyć, ile jest 50 zł plus VAT, to już mało kto się bierze za takie mentalne rozrywki, po prostu liczy na kalkulatorze, więc w pewnym sensie jesteśmy już cyborgami, ale ciągle pamiętajmy, że ci ludzie, którzy są w sporcie, raz na jakiś czas będą smutni, raz na jakiś czas będą czuli gniew, raz na jakiś czas będą słabi, mają swoje lęki, mają swoje stresy i o tym mogą pogadać ze mną. O ile w mediach udają supermenów i często się nawet przyzwyczają do tego wizerunku na lata, o tyle u mnie na kozetce mają szansę na to, żeby powiedzieć: Kuba, no boję się, mam jutro skok narciarski na skoczni takiej, gdzie nigdy jeszcze nie skakałem, boję się, po prostu pomóż mi, bo się boję. I w momencie, kiedy ja wiem, jakie emocje są na stole, to mogę coś z nimi zrobić. Dużo gorzej, jeśli sportowiec to ukrywa.
Świetnie, bardzo mi się podoba, Kuba, z jaką wielką pasją o tym opowiadasz. Też się zastanawiam, czy mógłbyś przytoczyć takich kilka narzędzi, dzięki którym możesz wydobyć potencjał zawodnika, albo jakie narzędzia ty stosujesz we współpracy ze zawodnikami?
No, choćby jak weźmiemy to prawo do porażki, bo na nim chyba skończyliśmy. Ja czasami pytam takiego sportowca, który mówi, obawiam się, nie wiem, czy mi pójdzie, nie wiem, czy wyjdę w pierwszym składzie, zadaję mu takie pytanie, które już samo w sobie jest fajnym narzędziem, myślę, że warto, żeby nasi słuchacze sportowcy sobie zadali. Mówię tak, co najgorszego się wydarzy w twoim życiu, jeśli jutro przegramy ten mecz? I się wielokrotnie okazuje, że ludzie, którzy robili z tej porażki wielkie halo, nagle mówią, Kuba, no właściwie to nic. No.
Czyli taka negatywna wizualizacja, można
tak,
powiedzieć.
Tak, tak, tak. Ale tylko na chwilę jakby pytam, no okej, okay, masz jutro turniej golfowy, co by się wydarzyło, jeśli po prostu, nie wiem, będziesz miał za wysoki wynik i no nie wejdziesz gdzieś tam do ćwierćfinału czy półfinału. Co najgorszego się stanie w twoim życiu? I często ten człowiek się drapie po głowie i mówi, kurczę, no to się zapisze na kolejny turniej. I czasami się okazuje, że ta porażka, której się tak bardzo boimy, albo te wyzwania, które mamy przed sobą, które nas paraliżują, nie są w stanie doprowadzić nas tak naprawdę do jakiegoś prawdziwego kryzysu życiowego. Gdybyśmy wzięli pod uwagę, że nasze życie jest długie i większość z nas tam statystycznie dożyje 77 roku życia, to pojedyncza porażka w ciągu pojedynczego dnia w całej tej naszej biografii życia nie ma aż tak dużego znaczenia. Są wyjątki, ale w większości nie ma aż tak dużego znaczenia. Ja czasami próbuję sportowcowi uświadomić. Słuchaj, robisz na sobie strasznie duże ciśnienie. A powiedz mi teraz, co by się najgorszego stało, gdybyśmy jutro ten mecz przegrali? I na koniec, jak on mi mówi nic, to ja nawet fizycznie widzę, że mu się obniżają trochę ramiona, podnosi się głowa i on mówi, dobra, let's do it, zróbmy to. I czasami jedno takie, wiesz, powiedziałbyś, nawet banalne pytanie sprawia, że on odpuszcza 10 kilo presji, którą sam sobie wytworzył.
Jeszcze jakieś może ewentualnie narzędzia, o których często mówią zawodnicy, którzy też gdzieś tam byli moimi gośćmi, czyli na przykład wizualizacja, czyli
trening wyobrażeniowy.
Tak, czyli jakby w jakiś sposób, jakby gdzieś tam z samej teorii to jest taka oczywista oczywistość, jakby gdzieś potrafisz sobie wyobrazić siebie w jakiejś sytuacji, gdzie wygrywasz dane zawody, gdzie stajesz na podium, ale też...
To ja może coś mniej oczywistego.
Bardzo ważnym aspektem w tej kwestii, nawet gdzieś tam jak sami sobie chcemy zwizualizować rano, bo to są też takie narzędzia, które możemy przenieść na codzienny tryb codziennego funkcjonowania, ale bardzo ważne wizualizacja na przykład też jest to, żeby całkowicie w to poczuć, że jakby samo to, że powiesz sobie formułkę, jestem mistrzem świata, to niewiele da gdzieś, to musisz to całkowicie sobą poczuć.
Zresztą to takie... nie do końca jest trening wyobrażeniowy. To, co ty mówisz, to jest tak zwana afirmacja, czyli ja sobie będę powtarzał, wygram, będę na podium, to jest taka afirmacja to faktycznie można powiedzieć, że to jest taka no odrobinę zbyt banalna praca. To raczej na sportowców to nie działa, ale ten trening wyobrażeniowy opisany metodami naukowymi i empirycznie potwierdzonymi, mówi oczywiście o tym, co powiedziałeś, ale dwie takie mniej banalne ścieżki również tu naszym słuchaczom podam. Pierwsza sprawa, wizualizuj sobie trudne momenty podczas ekspozycji społecznej, czyli jeśli jesteś na przykład, nie wiem, rugbystą, to wyobraź sobie nie, że cały czas wygrywacie i ty stajesz na podium, odbierasz medal. Wyobraź sobie właśnie, jak przegrywacie, jak jest ciężko, jak czujecie ciśnienie, jak już się powoli zespół poddaje, jak widzisz u swoich kolegów w oczach i już takie zwątpienie, to wyobraź sobie, co wtedy zrobisz. Czyli my bardzo często...
Wtedy z tym prawem przyciągania, że jeśli jakby wyobrażam sobie daną kwestię, emituję energię na jakieś pola, więc jakby teoretycznie przyciągam to do siebie.
Prawo przyciągania to jest szarlataneria. No to jest, to jest nieudowodnione naukowo, że...
Wiesz... No tu już wchodzimy w fizykę kwantową, która jest do podstawą świadomości, która jak wiemy została naukowo udowodniona przez Einsteina. I doszedł właśnie do tego, że energia i materia są jednym i tym samym. Czyli to jest ten doskonale znany wszystkim wzór R równa się MC kwadrat. Czyli myśl w tym wypadku jest czystą energią, a myśli są magnetyczne. Czyli jeśli wprawiasz w ruch daną ilość energii, wtedy tworzysz materię. Nawet Buddha o tym mówi, w którym się interesujesz.
Ja bym też tutaj był ostrożny, bo są tacy autorzy, którzy mówią, wyobraź sobie białego Mercedesa codziennie, on się sam w twoim życiu zmaterializuje. No raczej bym uważał na takie metody. Wydaje mi się, że bardziej ciężka praca tego Mercedesa przywiezie. Więc teraz ja bym powiedział tak, że ty sobie wyobraź właśnie jakiś trudny moment podczas meczu rugby, podczas swojej potyczki, ale ten trudny moment wyobraź sobie też, jak go pokonujecie z zespołem. Jak pojedynczo każdy kolejny zawodnik nagle ma błysk w oku, nagle się podnosi, nagle biegniemy, nagle gdzieś zdobywamy punkt, nagle gdzieś tam podnosimy ręce w geście triumfu, czyli ci, którzy się zajmują treningiem wyobrażeniowym profesjonalnie, bez fizyki kwantowej, mówią o tym, żeby sobie wyobrażać nie tylko pozytywy, ale też drogę do pozytywów, czyli mówią, że to droga jest tak naprawdę szczęściem w sporcie, a nie tylko wyobrażenie sobie tego, że jestem na podium. To pierwszy taki niebanalny motyw. A drugi niebanalny motyw, który też często robimy, jest taki, żebyś ty sobie wyobraził jeszcze na długo przed ekspozycją społeczną, przed meczem, przed turniejem, co się dzieje wcześniej. Czyli ja na przykład zawodnikom, których przygotowywałem do Rio de Janeiro, się dobrze pamiętam, 13 albo 14 polskich sportowców przygotowywałem do igrzysk w Rio, mówiłem tak, ty sobie wyobraź w dzień meczu, jakie będzie śniadanie. jak ty się ubierzesz, jak ty dojedziesz na stadion olimpijski, jak ty się przygotujesz, jak zareagujesz, jak dziennikarz ci podstawi tutaj mikrofon pod nos, w jaki sposób wyjdziesz do prezentacji się i tutaj pomachasz do fanów. Czyli też sobie wyobrażaliśmy to, co paradoksalnie nie jest elementem sportu zawodowego, ale też jest bardzo stresogenne. Wielokrotnie, szczególnie właśnie w wioskach olimpijskich, sportowcy boją się tego całego zamieszania, które jest wokół sportu. A jak już wchodzą na arenę sportową, to już łapią swoje flow, to już są jak w transie. Natomiast obawiają się tych dziennikarzy, myślą za dużo o porażce, myślą o tym, jak tam dojechać, jak ten korek, jak to miejsce, które bardzo często wcale nie jest takie komfortowe, jak nam się wydaje kibicom, bo też miałem telefony od swoich klientów, że na przykład no jest brudno w wiosce olimpijskiej, jest brzydko mówiąc syf. I to też jakoś na nich wpływało. Też jeden z siatkarzy do mnie zadzwonił z Rio i powiedział: Kuba, wiesz, jak ja mam największy problem? Nie ze stresem. Ja jestem głodny cały czas. Ja mówię: jak ty jesteś głodny? Bo tu na stołówkę przychodzi 2000 sportowców naraz. Jak była wioska olimpijska, to wyobraź sobie taki paradoks. Ludzie stoją w kolejce i tak samo stoi Roger Federer. Tak, i to są ludzie z pierwszych stron gazet. I taki Roger Federer stoi w kolejce, gdzie dopiero za 45 minut dostanie kotleta, bo wydają to po prostu, wiesz, na tacki, nie? I to nie jest tak, że Federer, bo go wszyscy znamy, idzie sobie pierwszy bez kolejki z ochroniarzem. W wiosce olimpijskiej każdy jest równy, jest to często budowane na szybko, robione byle jak, remont się kończy w czwartek, a w sobotę się zaczyna olimpiada, więc jeszcze kurz wisi, no i wyobraź sobie, że on mówi: ja chodzę głodny, bo ja nie mam cierpliwości, żeby 45 minut tu czekać, więc jem albo batoniki, albo nie jem nic, albo jem w fast foodzie. I słuchaj, no taki problem, dzwoni mi sportowiec z Rio de Janeiro.
Czyli opierasz gdzieś tam też swoje działania na taki mindfulness, czyli na takiej właśnie też z filozofii takiej buddyjskiej, czyli właśnie, żeby tak całkowicie odseparować się od takich czynników zewnętrznych, tak? Czyli gdzieś tam te właśnie social media, wszelkie niewygody, żeby skupić się na tym, co jest tu i teraz. I tak naprawdę też przedstawiasz techniki, które można też zastosować w takim codziennym życiu.
Tak, a szczególnie w kontekście sportowców nie czytaj komentarzy na swój temat. Czy jak na przykład tam jakiś jest wywiad, albo gdzieś pojawiasz się w prasie, to szczególnie w internetowym wydaniu dziennika nie czytaj opinii na swój temat, bo bywa tak, że sportowiec widzi 90 komentarzy pozytywnych na swój temat, widzi jeden, gdzie ktoś pisze: to jest łamaga, nie powinien grać, i on nie myśli o 90 pozytywnych, tylko przez kolejny miesiąc się zastanawia, a czemu ktoś napisał, że jestem łamaga.
To ja tak miałem zawsze, a powiedz, że masz właśnie wobec tego jakieś sposoby, jak sobie temat, bo jest łatwo powiedzieć: słuchaj, nie przejmuj się, jeden komentarz, nie ma to znaczenia, okej, okay? Ale w rzeczywistości każdy z zawodników ma fanpage, Instagram, gdzie mają kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy followersów, ludzi, którzy gdzieś tam obserwują, komentują, oceniają, więc bądź co bądź sportowcy zawsze na to zwracają uwagę i też biorą to do siebie, mimo że starają się sobie stawiać i tak jakieś bariery. Ale czy masz jakiś sposób w takim razie, jak można kontrolować taką falę hejtu albo takie działania social mediów, które negatywnie wpływają na nasze przygotowania?
Ciekawie o tym pisze profesor Daniel Kahneman, noblista z 2002 roku. On mówi, że już od czasów, kiedy byliśmy ludami pierwotnymi, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w jaskiniach, bardziej interesowało nas i bardziej byliśmy sfokusowani na to, co negatywne, niż na to, co pozytywne, bo to pozwalało przetrwać naszym genom. Jeśli tam jest jakiś piękny kwiatek na łące, to on do naszego przeżycia nie jest specjalnie ważny. Natomiast jak przychodzi drapieżnik albo wrogie plemię, to my musimy się sfokusować na tym, co negatywne, i to nas szybciej budziło w nocy i szybciej sprawiało, że adrenalina nam szła do góry. I teraz dzisiaj nie ma już tygrysów szablozemnych w Warszawie, rzadko mamut puka nam do mieszkania i mówi: zabiorę twoją żonę na randkę, natomiast my ciągle, jeszcze gdzieś tam ewolucja tego nie zmieniła, mamy te takie reaktory właśnie, czy też stresogeny, i zachowujemy się, jakbyśmy cały czas musieli walczyć, a dzisiaj w takich reakcjach no, społecznych nie da się zastosować tego pierwotnego mechanizmu ucieczki albo walki, no przecież to nie jest tak, że jak mnie rozmówca zestresuje, to ja mu przypieprzę. I teraz do czego dąży Kahneman? Kahneman mówi tak: skoro bardziej nas interesuje negatywne, to pamiętaj, że to się pojawi w twoim umyśle dopiero jak ty będziesz miał informację, że coś negatywnego się wydarzyło. A już mówiąc prostym językiem, hejt cię będzie stresował, kiedy o nim wiesz. Więc wiesz, jaka jest metoda moja? Mówię wtedy na Igrzyskach Olimpijskich tak: deleguj na czas Igrzysk Olimpijskich prowadzenie twojego fanpage'a jakiemuś social media specialist i niech on nie wysyła ci raportów tego, co tam się dzieje. A jak już macie wysyłać raporty, jak cię to interesuje, niech wysyła ci tylko pozytywne. I jakie jest ciekawe zjawisko? Skoro ty nie czytasz negatywnych komentarzy, nie przerabiasz ich wtedy mentalnie i nie jesteś zdołowany tym, co się tam wydarzyło. Czyli zobacz, że hejt tak naprawdę może cię dotknąć tylko wtedy, kiedy ty go przeczytasz. Natomiast kiedy hejt jest obecny, ale ty go nie przeczytałeś, On nie ma negatywnego.
Czyli prosta rada, odciąć się całkowicie od social mediów i wszystkich czynników, które mogą na nas negatywnie wpłynąć. Ale z drugiej strony sam rozpoznaję czasami u siebie, że to jest pewnego rodzaju uzależnienie.
FOMO.
Od social, tak, czyli fear of missing out. Fear of missing out, czyli jakby strach przed tym, że coś się ominie. I to rzeczywiście, to już nie jest tak, że można sobie odciąć, tylko wiesz, mija 40 minut, dobra, sprawdzę, wiesz, kto
jakoś powiada mnie, tego masz
ktoś
mnie
oznaczył.
Ktoś od tego masz mnie, bo ja jestem po to, żeby ci wytłumaczyć. Słuchaj, Cyprian, to jest najważniejszy turniej twojego życia. Nie możemy się zajmować pierdołami. Deleguj to social media, przecież sobie tam wrócisz za 3 dni, ale teraz w te 3 dni wygrywamy Mistrzostwo Świata. I wierzę, że gdybym ci to przypominał, a też był gdzieś tam w twoim pobliżu, czy pracował z tobą codziennie, no to miałbym narzędzia na to, żebyś ty jednak tam nie zaglądał. Bo tak jak mówię, hejt cię zaboli tylko wtedy, jeśli tego przeczytasz. Nie czytaj, wtedy nie boli.
Super, świetna rada w takim razie. Chciałem teraz porozmawiać z tobą o tej przygodzie twojej jako zostaniu Mistrzem Świata. Byłeś trenerem mentalnym kadry narodowej siatkarzy, z którą zdobyłeś właśnie to Mistrzostwo Świata i to bez wątpienia był wielki sukces, ale też moim zdaniem duża odwaga i taka odporność na stres, bo nie każdy by się podjął takiego zadania, gdzie tak naprawdę oczy całego świata siatkarskiego skierowane są i na zawodników, ale też na cały sztab, który pracuje z zawodnikami. Więc Kuba, chciałbym, żebyś tutaj opowiedział, jak pracuje się z tak wybitnymi sportowcami.
Jest to duża presja, dużo ludzi patrzy ci na ręce, pojawia się też duża taka zazdrość środowiska. Ja w tamtym czasie miałem dość dużo takich krytycznych opinii ze strony środowiska psychologicznego, co mnie zaskoczyło, bo myślałem, że moje działania też pomogą wypromować usługi psychologów sportu. Ale wydaje mi się, że troszkę na zasadzie takiej zazdrości, no jeśli my widzimy, że ktoś odnosi sukcesy tam, gdzie my sami chcielibyśmy być, no to raczej nie trzymamy kciuki za takiego
człowieka. To jest tak klasyczny, to jest efekt kraba, gdzie nie wiem, czy znasz ten przykład, gdzie jakby kraby siedzą w terrarium, jeden krab chce wyjść do góry, a reszta podchodzi do niego i chce go ściągnąć w dół, więc jakby to jest klasyczne zachowanie, którego się dziwię całkowicie.
W Polsce to jest takie, myślę, zakorzenione w mentalności, no ale już abstrahując od tego. Ze sportowcami pracuje się o tyle trudno, tymi wybitnymi, że oni już wiele widzieli, są asertywni, mówią co myślą i raczej nie są tacy, że ułatwiają ci pracę. Szczególnie jeśli tak jak w moim przypadku wchodzisz do grupy, która już się zna, która już ma swój wewnętrzny język, swoje żarty, jakieś tam półsłówka i śmieszą, ty ich nie rozumiesz. I nagle wchodzi człowiek, Stefan Antiga mi jeszcze przedstawił, tu jest człowiek od waszych głów i on będzie wam pomagał pracować z głową, no to na dzień dobry po prostu widzę ten sceptycyzm, tą, wiesz, mowę ciała zamkniętą na mnie. I ja wiedziałem, że to nie będzie lekki kontrakt, ale też odciąłem się od wszystkich innych rzeczy. Nie martwiłem się tym, co inni ludzie powiedzą, tylko się sfokusowałem na swoją robotę. Aktywowałem swoją pewność siebie za pomocą kilku technik, których potem ich uczyłem. I z dużym fokusem zacząłem krok po kroku dawać im na tyle dużo przestrzeni, żeby oni, jeśli chcą, nie uczestniczyli w tym treningu mentalnym. Czyli to była taka nowość, że ja powiedziałem, moje warsztaty są dobrowolne. Jeśli ty chcesz jako siatkarz przychodzić, śmiało. Jeśli nie chcesz, ja tego nikomu nie mówię, nie zgłaszam do związku, nie mówię Stefanowi, można nie uczestniczyć. I paradoksalnie, im więcej ja im dałem luzu, tym bardziej oni chcieli z tego korzystać. No ale nie ukrywam, trochę to trwało. Zanim zespół mi zaufał, myślę, że to było parę tygodni, które spędziliśmy w spale. I pamiętam, że przekonało ich między innymi do mnie to, że ja sam kiedyś byłem siatkarzem zawodowym. Trochę się jednak na tym znam i znałem też ich problemy, a nawet takie nazewnictwo siatkarskie. Czyli no nie mogli mnie za bardzo zagiąć w kontekście siatkówki, bo ja też w siatkówkę mocno grałem i to też na nie najgorszym poziomie. I to doprowadziło do tego, że dzień po dniu, krok po kroku oni zaczęli mówić, no to dobra, jak już ty tu jesteś i ja faktycznie czuję, że się stresuję, no to pogadajmy.
Gdybyś mógł tak, Kuba, ze swojej strony powiedzieć, na czym w ogóle polegał fenomen tego Mistrzostwa Świata, bo Stefan Andiga objął kadrę tak naprawdę kilka miesięcy wcześniej.
Tak.
Ściągnął kilku zawodników, więc drużyna nie była idealnie zgrana. Nie mówił jeszcze chyba płynnie po polsku, ale za to powiedział, że na początku dużą uwagę chce przykładać do mentalności. I dużo ekspertów nie sądziło w ogóle, że Polska ma szansę osiągnąć jakikolwiek wysoki wynik na tych Mistrzostwach Świata, a zdobyliście Mistrzostwa Świata i chciałbym jakby, mam nadzieję, że to nie będzie taka mocno subiektywna odpowiedź, ale chciałbym się ciebie personalnie zapytać, gdzie uważasz, że był ten wasz fenomen w tym roku?
Wiele czynników. Setki czynników. Jednym z nich oczywiście jest mentalność i to, że w końcu zaczęliśmy nad nią pracować. Szkoda, że tak późno, ale inne czynniki to takie, że Stefan Antiga potrafił stworzyć przyjemną atmosferę pracy. To było bardzo ważne. O ile wcześniejsi trenerzy byli wybitni, ale mieli takie tendencje do, kolokwialnie mówiąc, zamordyzmu, o tyle Stefan Antiga tworzył przestrzeń, gdzie się przyjemnie trenowało. Po drugie, Stefan Antiga ściągnął niezwykle skutecznego zawodnika w postaci Mariusza Wlazłego do kadry, co na morale wszystkich nas tak naprawdę zadziałało motywująco, bo wiedzieliśmy, że Mariusz Wlazły to jest facet, który po prostu nie patrzy, czy jest 15-15, czy jest 1-1. On naparza zagrywkę dokładnie tak samo i kopie, jakby był robotem. I to dla nas wszystkich oznaczało, że dobra, cokolwiek by się nie działo, mamy Mariusza na prawym skrzydle. Kolejna sprawa, udowodniliśmy siatkarzom, że naprawdę wymagamy zaangażowania, dziękując Bartkowi Kurkowi, jednemu z najwybitniejszych siatkarzy na tej planecie, na tydzień przed Mistrzostwem Świata i odsyłając go z kadry do domu. I to był taki sygnał dla siatkarzy, że oni tu nie żartują, naprawdę się trzeba przyłożyć. I pomimo, że na pewno straciliśmy no, jednego bardzo cennego zawodnika, u innych w psychice pojawiło się coś takiego, że tu trzeba się zaangażować. I trening dzień później był taki, że oni podbijali piłki, których fizycznie się nie dało podbić, oni je podbijali. Więc kilka różnych czynników, plus jeszcze to, że mieliśmy dużo humoru, plus jeszcze to, że graliśmy w Polsce, mieliśmy support kibiców, plus jeszcze to, że dobrze związek zarządzał logistyką, czyli stosunkowo krótkie odcinki pokonywaliśmy i nie ukrywam, mecze były trochę ustawiane pod nas. Wszystko to doprowadziło, że my z meczu na mecz, z kroku na krok, z dnia na dzień czuliśmy, że kurczę, jest w nas niesamowita siła. I jak już w tą siłę uwierzyliśmy w pewnym momencie, no to potem już poszliśmy jak walec.
Super, i w takim razie pytanie klucz, jaka była twoja rola w tym fenomenie zdobycia Mistrzostw Świata?
No, moja rola na pewno była taka, żeby oni właśnie dostrzegli tą siłę i zobaczyli, że oni są za nią odpowiedzialni. Czyli ja miałem doprowadzić do tak zwanej wewnątrz sterowności. To jest takie pojęcie naukowe, ale chodzi o to, że człowiek nie mówi, że w sporcie to zależy od tego, jakie było losowanie, że mieliśmy daleko z hotelu, że tam mieliśmy pecha. Nie, człowiek mówi, ja decyduję, czy wygrywam, czy przegrywam. I w momencie, kiedy oni poczuli wewnątrz sterowność, że to nie zależy od otoczenia, od kibiców, tylko od nas, to z dnia na dzień mieli coraz większą frajdę, że my to wyciągamy do góry i to inni zaczynają się nas bać. O ile przez ostatnie 8 lat, od 2014 wstecz, to Brazylijczycy nas lali i Rosjanie nas lali, o tyle tu my widzieliśmy strach w ich oczach. A ja to jeszcze podkreślałem. Ja mówiłem tak, popatrz na Dmitryja Musyrskiego. On ma 2,18 m, jest jednym z najwybitniejszych siatkarzy. Zobacz, jak on się ciebie boi. I kiedy oni patrzyli mu w oczy, to oni mentalnie rośli o 20 centymetrów ponad tego Musyrskiego, chociaż byli niżsi i oni go blokowali. Choć jeśli by popatrzyli tylko na statystyki, to nie było szans, żeby tego zawodnika zatrzymać. Ale on w pewnym momencie czuł taką presję, że on zaczął popełniać szkolne błędy. A my z kolei czuliśmy taki flow, że go na tym łapaliśmy. I w pewnym momencie, jak my już zobaczyliśmy, że ta Brazylia nam jest niestraszna, bo pokonaliśmy ich już w ćwierćfinale, to potem już poszliśmy jak walec.
Super, a czy miałeś taką jedną taktykę albo strategię, której używałeś tylko we współpracy z siatkarzami, które uważałeś, że jakby działa na nich rewelacyjnie, jakby czułeś taki flow we współpracy z nimi, że to właśnie się przekłada też na te mecze i na te wyniki w kolejnych meczach?
Nawet dwie. Jedną z takiego poziomu makro, drugą z poziomu mikro. Z poziomu makro powiedziałem tak. Wszystko, co było, nie istnieje, interesuje nas tylko jutrzejszy mecz. Jeśli rozmawiamy, to nie ma prawa, czasu ani miejsca, żeby rozmawiać o wczorajszym meczu. W dupie mam wczorajszy mecz, już go nie ma. Jedyne, co, na co poświęcamy swój fokus, to jest jutrzejszy mecz. I też nie mecz pojutrzejszy, czy ćwierćfinał, finał. Nie ma tego. Jutro gramy na przykład z Kamerunem, super, rozmawiamy tylko o Kamerunie. A jak jutro gramy tam, nie wiem, z Iranem, rozmawiamy tylko o Iranie. Nic innego nie istnieje. I ja często mówiłem zawodnikom tak, jutro grasz finał Mistrzostw Świata. Oni mówią, jak to? No ale to jest mecz grupowy. Ja mówię, no to ty pójdziesz z taką psychiką, jakbyś grał finał Mistrzostw Świata. Potem wygraliśmy mecz w grupie, poszliśmy na ćwierćfinał, a ja mówię, jutro grasz finał Mistrzostw Świata. A on mówi, Kuba, ale to ćwierćfinał. Ja mówię, nie, to jest finał Mistrzostw Świata, ostatni
super,
mecz swojego życia.
Takie cele krótkoterminowe.
Tak, i ten fokus na tu i teraz, tylko na jeden mecz do przodu sprawiał, że my naprawdę odcięliśmy się od zewnętrznego świata. I to było w takiej skali makro. A w skali mikro wymyśliłem taki jeden bardzo ciekawy trik. Jak się stresujesz na zagrywce, to zlokalizuj, gdzie w twoim ciele jest napięcie. I oni czasami mówili, już nie będę może podawał nazwisk, ale jeden z takich ważniejszych zawodników powiedział, w brzuchu. Czuję, że mam supę w brzuchu. Wielu sportowców odczuwa stres w brzuchu. To ja mówię tak, idziesz na zagrywkę, weź sobie pokozuj piłkę według swojej rutyny, tak jak to zawsze robisz, rutyna jest super w sporcie, a potem przyłóż piłkę do brzucha i mentalnie przymknij sobie oczy na 2 sekundy i przerzuć swój stres do piłki. I mentalnie jak to zrobisz, że przerzucisz ten stres do piłki, to teraz się zaczyna dobra zabawa. I zagraj tą piłkę na zawodnika, który się tam najbardziej stresuje po drugiej stronie i przekaż mu swój lęk, swój strach, niech on się tym martwi. I wyobraź sobie, że chociaż no to brzmi na jakieś takie, wiesz, bajdurzenie. Aha. Oni mieli dużo lepsze zagrywki dzięki tej technice. szybsze, skuteczniejsze. I oni widzieli po prostu, że z czasem te nasze zagrywki stresowały naszych przeciwników i to oni się musieli borykać z lękiem, który dotychczas był charakterystyczny dla naszego teamu. Myśmy go przekazali na drugą stronę.
To były też właśnie takie narzędzia, które stosowałeś w trakcie samych zawodów.
Narzędzia, triki, shortcuty.
Bo powiedzmy, to
tego było dużo.
Od ciebie też wymaga takiej dużej kontroli stresu, bo powiedzmy, mamy finał Mistrzostw Świata, tak? Jest wynik 16-15, na zagrywkę wchodzi Mariusz Wlazły i powiedzmy, gdzieś tam wszystkie oczy skupione są na niego. I co mówisz w takich momentach?
No, w takich momentach ja nie mam za bardzo dostępu. Ja nie mam dostępu, bo ja jestem jakby na poza boiskiem.
Ale zawodnik schodzi z ławki, jakby ty wiesz, że ten zawodnik zaraz wejdzie, okej? Okay? Jakby gdzieś tam powiedziałeś o tym takim specyficznym konkretnym
przypadku.
To gdybym
miał tam powiedzmy 4 sekundy, zawodnik wchodzi, jest czas, końcówka, to ja mówię tak, pytam go tak, słuchaj, Cyprian, a ile ty wykonałeś zagrywek z wyskoku już w swoim życiu, które były skuteczne? I ty mówisz, 10 tysięcy. Ja mówię, no to o czym jest rozmowa? Wykonaj kolejną, w tą czy w tą, nie ma znaczenia. I staram się przez te 4 sekundy wykorzystać, żeby ci pokazać, że to, co za chwilę masz zrobić, to jest dla ciebie pikuś. To robisz już to miliony razy. Nie ma to znaczenia, czy to o tym myślisz.
Okej, super. Więc powiedzieliśmy gdzieś tam sobie o takich bardzo fajnych aspektach pracy z siatkarzami i o takich sukcesach głównie. I gdzieś tam powiedziałeś o takich aspektach, jak ciężko było ci wejść w tą kadrę, bo byłeś gdzieś tam człowiekiem z zewnątrz, mimo że trenowałeś siatkówkę. Ale gdybyś miał wskazać takie najtrudniejsze aspekty już we współpracy z siatkarzami, to na co byś wskazał?
No myślę, że ten początkowy brak zaufania, że oni jeszcze tam była taka sytuacja, wtedy nie chciałem o tym mówić, ale myślę, że po tych 4 latach już mogę tą historię opowiedzieć, że poprzedni pan, który był psychologiem, donosił trenerowi rzeczy, których w ogóle nie powinien wyjmować z gabinetu. I oni byli tacy sceptyczni, bo oni się bali, że wszystko to, co mi powiedzą, ja zaraz potuptam do Antigi i powiem, Stefan, jego nie wprowadzaj na boisko, bo on się boi. I ja nie tylko się musiałem zmierzyć ze sceptycyzmem w stosunku do treningu mentalnego, ja musiałem się zmierzyć ze sceptycyzmem po prostu w spadku po poprzednim człowieku, który był w kadrze narodowej.
I czy musiałeś stać się jednym z zawodników, a nie jednym z trenerów.
I ja tak starałem się od początku zrobić, że nie jestem gadającą głową, nie jestem jakimś, broń Boże, ekspertem, autorytetem. Jestem kolegą z kadry, który ma narzędzia do tego, żebyś mniej się stresował. Jeśli tylko ty masz ochotę, podejdź, ja ci te narzędzia od razu dam.
Kuba, w takim razie, jaki wpływ w praktyce wywiera twoja praca na zespół indywidualnych zawodników? Bo to jest sport na wysokim poziomie i często zdarza się pracować z bardzo charakternymi osobowościami, gdzie nie powiesz na przykład, Jacku, w tym zagraniu chciałbym, żebyś sobie delikatnie podbił piłeczkę. I ten język, którym się posługujesz, musi być taki bardzo podobny do osób, z którymi współpracujesz.
Bywa mocny.
Tak. I zdarza ci się stosować takie mniej kompetentne techniki wywierania wpływu na zawodników, gdzie musisz czasem, nie wiem, krzyknąć czy przeklnąć podczas swojej współpracy?
Często. Im większy poziom testosteronu w drużynie, tym język robi się bardziej radykalny i ten język wtedy działa. To tak jak się często mówi też w biznesie, że jeśli chcesz coś sprzedać, mów językiem klienta. Mów o takich wartościach, które interesują klienta. Mów o takich rzeczach, które gdzieś tam są klientowi bliskie. I podobnie jest w sporcie. Jeśli poruszamy się po brutalnym, wulgarnym języku i ten język konwertuje na ich zmianę psychiczną, no to rozsądny trener mentalny, który też ma w sobie dużo empatii, dostosowuje się do tego świata. Ja faktycznie nawet do dzisiaj, nawet czasami jak wykładam w bankach albo mam jakieś wystąpienia publiczne na eventach, klnę, bo jakby z tego świata sportu wziąłem ten mocniejszy język. Ale co się okazuje? Wielokrotnie tam się to kończy oklaskami, bo ludzie czują, że no wreszcie gość mówi jak jest, bez jakiegoś bullshit. Nie tylko dyplomatycznie, żeby było miło, tylko on wyszedł na scenę i on naprawdę mówi tak jak jest w biznesie. I jeśli coś jest kontrowersyjne, on to powie. I pod tym kątem nawet mi się w biznesie udało zbudować taki trademark, że ludzie wiedzą, że jak zamówią Jakuba Bączka na wystąpienie, to on będzie trochę kontrowersyjny, ale będzie mówił to, co ludzi interesuje, że oni chcą to usłyszeć.
Super, czyli taka zasada lustra, jak w życiu tak naprawdę.
Tak.
Czy czujesz taką różnicę we współpracy między sportami indywidualnymi a zespołowymi? Bo na przykład ja sam gdzieś poczułem taką dużą różnicę, gdzie wyszedłem ze sportu, jakim był rugby. To był sport zespołowy, gdzie wszyscy graliśmy dla jednego celu, ale tym celem było gdzieś tam takie dobro drużyny. Wszyscy gdzieś tam mieliśmy o tej samej godzinie rozgrzewkę, tak samo chodziliśmy ubrani i gdzieś tam było też dużo konfliktów. Nie każdy kogoś lubił, prawda? I jakby tutaj dużo aspektów musi wpłynąć, mówisz, dobre humor między zawodnikami, takie flow, więc jakby to jest bardzo ważne. No a z kolei sport indywidualny, to jest gdzieś tam kwestia, gdzie całkowicie, jak ja wszedłem powiedzmy w crossfit, to wiem, że wszystko jest całkowicie zależne ode mnie i nie ma czegoś takiego, że jakieś pewne czynniki czy relacje z innymi osobami mogą pokrzyżować mi plany, bo wiem, że i tyle, ile włożę na treningu, tyle będę miał. I te jak się przygotuję mentalnie przed zawodami, taki będzie mój wynik. Czy czujesz jakąś różnicę we współpracy między sportowcami?
Czuję różnicę dużą, głównie pod kątem logistycznym, bo tak naprawdę każda moja praca sprowadza się do pracy jeden na jeden. Bez względu na to, czy ja pracuję z drużyną, czy
czyli
pracuję
z grupą, nie pracujesz z całą drużyną, nie?
Zdarza się, zdarza się. Są jakieś warsztaty, z reguły jak wprowadzają mnie związki do kadry, no to ja się przedstawiam wszystkim, robię jakiś tam warsztat. Tak, to się zdarza, ale finalnie i tak rozmawiam z tym człowiekiem o jego stresie, jego obrazie psychiki jeden na jeden. Natomiast widzę bardzo dużą różnicę logistyczną, o której często ludzie zapominają. Menadżersko dużo łatwiej jest pracować z pojedynczym zawodnikiem, bo po prostu mam dla niego więcej czasu. Jak na przykład pracuję z siatkarzami i każdy z nich chce jedną sesję dziennie, to dla mnie to oznacza 14 sesji i oni musieli robić fundusz kolejkowy, że się zapisywali, o której ktoś jest. Natomiast jak pracuję z Ulą Radwańską na Wimbledonie, to nie ma żadnych kolejek. Ula chce pogadać, ja zawsze jestem. I pod tym kątem łatwiej mi się pracuje z indywidualistami, bo możemy dużo więcej zrobić, mamy dużo więcej czasu do wykorzystania.
No i super, i fajnie, że o tym wspomniałeś, bo została przyklejona do ciebie trochę taka łatka, że jakby Kuba Bączek, czyli ten od siatkarzy, niestety, od mistrzostwa, tak, niestety. A też warto wspomnieć, że współpracowałeś między innymi z Robertem Korzeniowskim, właśnie tak jak wspomniałeś, Ulą Radwańską, czy tam
mistrzem.
Tak, czy mistrzem KSW, nawet Mamedem Kalidowym. I jakbyś mógł powiedzieć, jak wyglądała z nimi współpraca? Czy też udało ci się odnieść takie spektakularne sukcesy?
Tak, wiesz, jaki jest kłopot w tym zawodzie? Kłopot jest taki, że wielokrotnie sportowcy chcą tak zwanej klauzuli poufności. Czyli jeśli ja na przykład pracuję ze skoczkami narciarskimi, to może być tak...
Współpracowałeś z nimi też.
Właśnie do czego dążę. Może być tak, że część z nich, albo nawet związek, podpisuje ze mną klauzulę poufności, gdzie jest kara umowna za upublicznianie tego. To właśnie niestety pokutuje ciągle, że to, co powiedziałem wcześniej, że jak jest trener mentalny, to znaczy, że mamy w kadrze wariata. I niestety, no mówię to z dużą przykrością i to też ja na tym dużo tracę marketingowo. Wielokrotnie pracuję ze sportowcami, których każdy Polak zna, natomiast ja nie mogę o tym mówić publicznie. To jest ten kłopot.
Okej.
No część tych ludzi wystawiło mi referencje na stronę internetową sami z własnej woli, no więc łatwo to sprawdzić. Na jakubbączek.pl można zobaczyć, z kim ja się tam znam, czy pracuję. Natomiast jest wielu sportowców, których wszyscy znamy, ale ja nie mogę za bardzo powiedzieć, bo mam właśnie klauzulę poufności.
No właśnie i od tej strony też, o takiej mniej sportowej strony, zobaczyłem też właśnie na twojej stronie, że współpracowałeś też z najbardziej utytułowanym szachistą w historii, Garim Gasparowem. Powiedz, na czym polegała współpraca z nim, chociaż też wiem, że ta klauzula poufności niestety.
No to jest ten kłopot. No akurat z Garym poznaliśmy się bodajże w 2016 roku albo 15, już nie pamiętam, strasznie czas szybko leci. Mieliśmy też wspólne wystąpienie na takim evencie Giganci Życia. On był prelegentem, ja byłem prelegentem. No i miałem okazję też z nim popracować, z nim porozmawiać. I ja akurat z tej relacji to mam wrażenie, że ja się więcej nauczyłem niż dałem z siebie wartości. Aczkolwiek no była to bardzo taka ciekawa relacja, bo do dzisiaj dźwięczą mi w uszach jego słowa, że najważniejszy jest w sporcie i w biznesie fokus. I Gary Kasparow to tłumaczył tak. Myślę, że nie pogniewa się na mnie, jeśli ja to powiem, a z drugiej strony on nie mówi po polsku, więc nawet jak nas tu będzie słuchał, to nie będzie wiedział. Gary Kasparow powiedział... on powiedział coś takiego i to mnie zafascynowało. Do dzisiaj o tym mówię sportowcom, innym klientom. Powiedział tak. On jak grał w szachy, teraz już nie, ale jak był arcymistrzem szachowym, jak grał w szachy, to on zapominał, w jakim gra mieście. On zapominał, z kim grał. A jak już wygrywał i były oklaski z publiczności, radziecka publiczność wołała, jesteś królem, to on jeszcze jak w stuporze siedział, patrzył się w szachy i on po prostu nie potrafił wyjść z transu. I on powiedział, że to jest prawdziwy fokus. Że on na 70 ruchów do przodu jest w grze szachowej i choćby jakaś, przepraszam za kolokwializm, piękna pani się rozebrała obok i chciała na niego skoczyć, on jej nie widzi. On po prostu ma kolejny ruch.
A czy to nie jest ten sławetny właśnie stan flow?
Jest ten sławetny stan flow, ale u Kasparowa to było na pograniczu obsesji. Czyli on miał coś takiego w głowie, co myślę jest nietypowe dla większości współczesnych sportowców z pokolenia Y czy milenialsów, że on potrafił się wyłączać tak, że nawet potrzeby fizjologiczne, wyobraź sobie, on wyciszał. Jemu się nie chciało siku, on nie był głodny, jemu się nie chciał spać. On był szachem, on był po prostu pionkiem, bierką na szachownicy. I on tak psychiką tam wchodził, że w pewnym sensie można powiedzieć, że on się zespalał z szachownicą.
Czyli prawdziwy mistrz, fenomen i geniusz, można
wybitny,
powiedzieć.
Wybitny. Jeśli chodzi o jego IQ, to dzisiaj jest to jeden z najinteligentniejszych ludzi na tej planecie.
Tak, porównywalny chyba nawet z Einsteinem, gdzieś ostatnio czytałem.
I to nie ukrywam, do dzisiaj mi jakby to nasze magiczne spotkanie chodzi po głowie. Ja do dzisiaj mówię sportowcom, że chcesz wygrywać, to nie widzisz kibiców, nie widzisz tablicy z wynikami, nie widzisz sędziego. Ty widzisz po prostu piłkę, czy tam, nie wiem, czy skok, czy basen, czy piłeczkę golfową i jesteś w stanie flow, jesteś w transie. Im większą obsesję masz na ten fokus, tak zresztą mnisi buddyjscy, ty wspomniałeś tu o buddyzmie. Mindfulness to jest tak naprawdę taki uproszczony buddyzm dla ludzi zachodu. Natomiast w tym takim buddyzmie radykalnym mówi się o tym, że ty przez myśli możesz spowolnić pracę swojego serca, że przez myśli możesz zmienić swoją gospodarkę endokrynologiczną, to jak hormony ci krążą. No i znane są takie przykłady mnichów, którzy potrafili obniżyć puls do takiego, który teoretycznie jest niefizjologiczny.
Super, świetna synergia też twojej całej wiedzy, Kuba, bo tutaj możemy krążyć sobie w różnych wątkach i o różnych sportowcach mówić, ale clue jest cały czas jedno i to samo gdzieś. Jakby
fokus i mental, tak.
Dokładnie. A jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś, czyli o tym odbieraniu ciebie i jakby tej pracy trenera mentalnego w taki dość pejoratywny sposób, gdzie też właśnie mówisz o tej klauzuli poufności, że nie możesz się dzielić informacją o tym, z kim współpracujesz i kiedy. Ale czy to nie jest tak, że to jest też kwestia trochę takiej mentalności Polaków, a co za tym idzie mentalności tych sportowców? Bo generalizując trochę, czy uważasz, że takie stereotypowe cechy Polaków związane z brakiem pewności siebie, na które miała też wpływ historia, czy bardziej takie stereotypowe cechy, no o tym braku tolerancji, o narzekaniu cały czas tkwią, czy ta mentalność się zmienia?
Ta mentalność się zmienia, ale dość opornie. Dość opornie. To myślę, że działania właśnie takich osób jak my, jak ty, jak ja pokazują, że no nie ma się czego bać, że trening mentalny jest dla ludzi zdrowych i to trzeba podkreślać, że trening mentalny nie ma na celu wyciągnąć cię ze schizofrenii czy tam, nie wiem, z nerwicy. To nie odchodzi. Od tego jest psychoterapia, od tego jest tam, nie wiem, terapia behawioralna, od tego jest generalnie też psychiatra być może, jak masz depresję, on ci przepisze leki. Natomiast trening mentalny to jest dla człowieka zdrowego, który chce podkręcić swoje wyniki. I myślę, że im częściej to będziemy nagłaśniali, tym rzadziej będą klauzule poufności i tym częściej ja na swoim Facebooku będę mógł na przykład powiedzieć, że jakiś tam sportowiec, który jest na mistrzostwach świata w piłkę nożną, to jest mój podopieczny. No chciałbym, ale nie do końca mogę.
Jasne, a czy widzisz jakieś zmiany czy przełom w mentalności pokoleniowej, która ma też wpływ na przygotowanie mentalne twoich zawodników?
Tak. Mi się bardzo dobrze pracuje właśnie z Y-kami, które w rynku takim HR-owym...
Bardzo młodymi sportowcami.
Tak, tak. No ale jakbyśmy popatrzyli jakby tak, wiesz, w metryki olimpijczyków na dużej skali, na dużej próbie, to są głównie Y-ki. Oczywiście są takie sporty, gdzie, no nie wiem, będzie potrzebny ten wiek trochę starszy, natomiast...
Tak, bo tak naprawdę mając 2018 rok, sobie, które urodziły się...
2000 rok, 2000, są olimpijczycy z 2000
tak, dokładnie,
roku.
No to już tak? Mają 18.
Tak, i ja myślę, że w Tokio ich będzie dużo, tych tak zwanych milenialsów, którzy mają dwójkę z przodu w dacie urodzenia, to w Tokio w 2020 ich będzie sporo. Być może to już będzie większościowa grupa, a przynajmniej druga albo trzecia. Natomiast do czego dążę? Mówi się na rynku HR-owym, że to jest trudne pokolenie, że ich trudno motywować, że oni są roszczeniowi, że oni są wymagający. No ja bym powiedział, że jest w tym dużo prawdy, ale równolegle do tego są kreatywni, są twórczy, wiedzą czego chcą, idą po to z pasją. Jak się nudzą albo coś im nie pasuje, to ci to przynajmniej szczerze powiedzą. To jest dużym uproszczeniem w treningu mentalnym, bo ja nie muszę czytać w twoich myślach, skoro ty mi mówisz, Kuba, ta metoda mi się nie podoba. Super, ja wtedy wiem, że dobieram inną, nie muszę się domyślać, ani też nie przechodzimy cichych dni. I mi się dobrze pracuje z tym młodym pokoleniem i co ciekawe, oni są bardziej, dużo bardziej otwarci na trening mentalny niż X-y czy baby boomers. Dużo bardziej.
Jest taka widoczna zmiana pokoleniowa.
Tak.
No i ty gdzieś tam jesteś też takim potwierdzeniem tego, że jesteś najbardziej rozpoznawalnym trenerem mentalnym w Polsce. Odczarowujesz trochę ten trening mentalny i wszystkie mity i stereotypy z tym związane, ale z drugiej strony, osób, które się tym zajmują, jest bardzo mało i dostęp do nich jest, tak bym powiedział, dość ograniczony. A jeśli mogę wspomnieć, to twoja aktualna nawet stawka za sesję gdzieś tam wychodzi, gdzieś jest na poziomie 5000 i zdecydowanie gdzieś tam nie jest to usługa dla osób, które rozpoczynają karierę albo trenują niszowe sporty, prawda? Chociaż tak jak powiedziałeś, współpracujesz z tymi Y-gami, czyli z pokoleniem milenialsów.
Ale z reguły jakimś... z tymi, którzy wchodzą na
tak.
podium.
I są na takim bardzo wysokim szczycie, bo jak wiemy, gdzieś tam 18-letni piłkarze Legii mogą zarabiać po 100 tysięcy.
Dokładnie.
Ale jak w takim razie jesteś w stanie uświadamiać ludzi, rozpowszechniać ten trening mentalny na większą skalę?
Robię to za pomocą Akademii Trenerów Mentalnych, czyli takiego projektu szkoleniowego, który przygotowałem, który jest czymś w rodzaju studiów podyplomowych i w ciągu roku, tam jest 128 godzin zajęć ze mną, z profesorem Santorskim, z profesorem Ome, z profesorem Blikrą, profesorem Zielonką, wieloma sportowcami, Stefan Antiga jest moim wykładowcą też na tym szkoleniu. Szkolę po prostu całą rzeszę, teraz w czterech miastach, nowych trenerów mentalnych i ich stawki się rozpoczynają od 300 zł za godzinę. Okay. Bo ja miałem świadomość,
czyli
że
to jest bardziej przystępne dla...
Tak. ona jest rynkowa.
Sportowców, tak.
Tak, bo ja miałem świadomość, że moja stawka po prostu wielu sportowców zabija i oni mówią, no może bym i był zainteresowany, ale gdzie ja znajdę takie pieniądze? Natomiast no to, co też powiedziałeś i ja tego nigdy nie ukrywałem, ja pracuję z tymi sportowcami, którzy jeśli dobrze wystąpią, to są w stanie zrobić 100 tysięcy złotych w jeden weekend. I no dla nich te 5 tysięcy złotych to nie jest dużo i często te 5 tysięcy złotych przekłada się później na ich wielokrotnie wyższe zarobki.
A powiedz, skąd taka stawka w ogóle?
Głównie polega na tym, że czas nie jest z gumy, a ja nie potrafię się jeszcze klonować. I teraz gdybym robił sesję po 300 zł, to prawdopodobnie na 4 lata do przodu nie mógłbym zrobić za przeproszeniem kupy, ani zjeść obiadu. Więc wiedząc, że muszę być no, w pewnym sensie też zaangażowany w swoje życie prywatne, w swoje podróże, mam też 6 firm, piszę doktorat, muszę mieć jakiś czas, wyceniłem tą stawkę bardzo wysoko, żeby się ludzie ode mnie odpieprzyli. No i niestety okazało się, że wielu z nich się nie odpieprzyło.
Czyli to znaczy, że będziesz jeszcze ją podwyższał.
Tak, rozumiem, no mamy takie sytuacje, że na przykład zapisujemy sesję na pół roku do przodu. To bardziej w biznesie niż w sporcie, ale mamy takie sytuacje, że klient się do mnie zapisuje na przykład na listopad.
Czyli musisz w takim razie jeszcze bardziej ponieść.
No nie prowokuj. Nie prowokuj, bo ludzie będą mieli do ciebie pretensje. Natomiast trenerzy mentalni, których wypuszczamy na rynek z 4 teraz miast, tam gdzie jest Akademia Trenerów Mentalnych, www.mentalmyślnikpower.pl, oni pracują po 300 zł za godzinę i oni wielu przejmują klientów, którzy trafiają do nas na stronę, dostają ofertę z biura i mówią, o Jezus, ale drogo. To my ich potem przesyłamy do naszych trenerów mentalnych i oni za te 300 zł za godzinę już pracują.
Super, i byłeś też taką inspiracją dla osób, z którymi współpracowałeś, na przykład Kuba Ignaczak, który też gdzieś tam...
Krzysiu Ignaczak, tak.
Krzysztof Ignaczak.
Super sportowiec,
Krzysztof,
tak.
Krzysztof Ignaczak też gdzieś tam poszedł tak, w twoją tak. stronę, bo też...
Stał się mówcą publicznym.
On skończył karierę, prawda?
Tak.
Skończył karierę i gdzieś tam właśnie jest teraz mówcą motywacyjnym,
tak.
gdzie też idzie w twoją
to
stronę.
To prawda, też była u nas...
I byłeś dla niego takim troszeczkę mentorem w tej kwestii?
No, myślę, że tak. Kiedy Krzysiu Ignaczak, igła popularny, występuje gdzieś w korporacjach, to często też gdzieś tam dzwonimy do siebie, ja mu tam jakieś metody polecam, czy człowieka, który może mu zrobić slajdy. To jest tak, że my mamy dalej bliski kontakt, już nie jako klient i trener mentalny, tylko jako koledzy, którzy występują
super,
na scenach.
Tak.
Naszą studentką była też Gosia Glinka, najwybitniejsza siatkarka w Polsce, Kasia Furmanek z judo, Mariusz Wiktorowicz, także wielu różnych sportowców też ukończyło Akademię Trenerów Mentalnych, co jest dla mnie niezwykle ciekawe, bo wielu sportowców widzi to tak. Kończy mi się już kariera sportowa. Wiem, że już nie zarobię na boisku. To jaka jest moja droga dalsza? I wielu z nich czuje właśnie siebie w roli trenera mentalnego. Ja na przykład jestem dumny z tego, że dyplom mojej Akademii Trenerów Mentalnych zdobyła Gosia Glinka. Najwybitniejsza siatkarka. Jak byłem jeszcze szczawiem, to oglądałem w telewizji Gosię Glinkę jako objawienie w ogóle tej ziemi. Prawda? A ona jest teraz moją, znaczy już absolwentką właściwie, pierwszej edycji Akademii Trenerów Mentalnych.
Niesamowite, ale masz z nią kontakt cały czas.
Jak najbardziej. Super. Świetna, w ogóle cudowna kobieta.
Świetna sprawa, Kuba. A jeszcze tak chciałbym, podsumowując tą rozmowę, chciałbym ciebie zapytać, jaką książkę, albo jakie książki, albo jakieś źródła wiedzy, czy to mogą być fanpage, blogi, vlogi, czy nawet podcasty, poleciłbyś wszystkim osobom, które mają ochotę zgłębić tajniki treningu mentalnego, którzy chcą się czegoś więcej na temat tego dowiedzieć.
Okej, okay. To zacznę z grubej rury, a potem takie bardziej super. Przystępne publikacje. Dwóch noblistów na początek. Pierwszy noblista Daniel Kahneman, 2002 rok Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii, choć facet jest psychologiem, co też ciekawe. I jego książka Pułapki myślenia. Jeśli ktoś ma silną psychikę, dużo czasu i jest skłonny czytać naukową, bardzo taką bym powiedział akademicką wiedzę, Pułapki myślenia to powinna być biblia w większości trenerów sportowych. Jest to książka genialna, ale trudna. Drugi noblista trochę już łatwiej pisze, to jest Richard Thaler, czyli to jest noblista z 2017 roku, świeżutki. I książka Impuls, która mówi o architekturze wyboru, też każdemu człowiekowi, który jest w sporcie, otworzy oczy na wiele ciekawych rzeczy. Richard Thaler, książka Impuls. A teraz do takich bardziej przystępnych rzeczy. Poleciłbym książkę Determinacja, którą miałem zaszczyt i przyjemność napisać razem z profesorem Jackiem Santorskim, bardzo znanym polskim psychologiem, bo ona w prostym języku mówi, jak z motywacji zrobić determinację, czy jak być zmotywowanym przez wiele lat do przodu. Polecam na pewno wszystkie publikacje Marka Gracza, który zajmuje się psychologiem no, od wielu, wielu lat i gdzieś tam w środowisku AWF-u pisze bardzo ciekawe rzeczy. A jeśli chodzi o jakieś blogi, czy o jakieś podcasty, czy o Facebook, to w ogóle zachęcam do tego, żeby zrobić takie ćwiczenie. W wyszukiwarce Facebooka wpisać frazę mental power, albo trening mentalny, okay. albo psychologię sportu i polubić wszystkie fanpage'e, które się tym zajmują. I siłą rzeczy na twoim wallu Facebooka dużo częściej niż dotychczas będą się pojawiały rzeczy, które cię interesują. I z czasem pewne rzeczy okażą się być może dla ciebie nieciekawe, to je usuniesz, a niektóre rzeczy będziesz lajkował i przez to algorytm Facebooka będzie cię wyświetlał częściej.
Tak, i jest nawet też tam taka opcja, żeby zaznaczyć sobie opcję, żeby te...
wysoko się pojawiały.
Pojawiały tak. się na samej górze też, bo tak. bardzo...
No i oczywiście twój podcast, żeby słuchać, bo to jest podcast, który się przede wszystkim, no, jest wiedza praktyczna. To nie jest jakieś teoretyzowanie, tylko tutaj dajesz narzędzia, albo też inaczej, wyciskasz narzędzia z gości. Świetnie, bo to ludziom tak naprawdę najbardziej chodzi o narzędzia, a nie o Jakuba Bebączka. Ja nie jestem ważny w tym wszystkim. Ważne jest to, że mam niektóre triki, shortcuty, narzędzia, skróty, które poszczególnym słuchaczom, którzy kompletnie nawet nie wiedzą, kim ja jestem, mogą się jutro przydać na siłowni. To jest wartość.
Dokładnie.
To trzeba
stosujesz
słuchać.
Takie narzędzia, które mogą się przydać osób, które chcą osiągnąć taki mistrzowski poziom w swojej dyscyplinie. Dokładnie. I ostatnie pytanie, Kuba, chciałem się ciebie zapytać, jaką radę dałbyś osobom, które rozpoczynają właśnie swoje zgłębianie świadomości, właśnie jeśli chodzi o trening mentalny, chcą ten aspekt wdrożyć w swoje życie, w swoją karierę sportową?
Ja bym może kolejne narzędzie, kolejny taki shortcut powiedział tak. Znajdź sobie tak zwany benchmark, czyli znajdź w mediach osobę, która ma cechę, albo wiedzę, albo umiejętność, albo postawę, do której ty dążysz. Znajdź sobie taki wzór, taki model.
Czyli takiego idola mam.
Tak, coś w rodzaju idola. Czyli na przykład, nie wiem, chcesz być dobrym piłkarzem, masz tu Roberta Lewandowskiego. Chcesz być dobrym skoczkiem, masz Kamila Stocha. Chcesz być trenerem mentalnym, znajdź sobie jakiegoś trenera mentalnego, który tobie pasuje. Chcesz być dobrym podcasterem, popatrz sobie tutaj na pracę Cypriana. Czyli znajdź sobie benchmark, znajdź sobie kogoś, kto już ma te cechy i taktyka jest taka. Staraj się mówić podobnie jak ten człowiek, staraj się pisać podobnie jak ten człowiek, staraj się trenować podobnie jak ten człowiek, jedz jak ten człowiek, śpi jak ten człowiek i przez chwilę go naśladuj. I może się okazać, że twoja pewność siebie w sposób automatyczny pójdzie trochę do góry i być może ta przepaść między wami, bo jeśli zaczynasz, to pewnie to jest przepaść, zacznie się powoli zmniejszać, a to daje niezwykły kół motywacyjny, żeby iść dalej do przodu.
Świetna rada, Kuba, i od razu mi się przypomniał przykład Michaela Phelpsa i jego małego idola, który bodajże po kilkunastu latach
go ograł.
Jak zrobił sobie zdjęcie ze swoim idolem, wygrał jego o gdzieś tam ułamek sekundy, więc to była ta niezwykła historia i może gdzieś tam on identyfikował się z nim przez całe życie i na koniec gdzieś tam...
Wie, czy Phelps wcześniej też nie miał jakiegoś idola pływackiego, albo na przykład, nie wiem, Jordana lubił, dokładnie, albo lubił Tigera Woodsa. Kto wie, pewnie wielu sportowców, gdybyśmy ich dobrze przycisnęli i gdyby, wiesz, ego ich nie zgubiło gdzieś tam, mogłoby powiedzieć, że tak, mam mentora, może nawet się z nim nigdy nie spotkałem, ale obserwowałem tego gościa i chciałem być tak jak on.
Super, Kuba, bardzo dziękuję ci za poświęcony twój czas i za świetne rady, które przekazałeś. Niesamowita wiedza. Wielkie dzięki.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dzięki.